Jak ważnym jest rozmyślanie o tym, kim jest Jezus? Myślę, że jest fundamentalne. Niezrozumienie tego, kim jest Jezus, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zająć do Niego odpowiedniej pozycji, ustosunkować się do Niego właściwie. Dlatego dzisiejsze rozważanie zatytułowałem 6 faktów z życia Jezusa, z powodu których będziesz musiał Go albo przyjąć, albo odrzucić. A to rozważanie jest oparte o pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy proszę Biblię w tym miejscu, ponieważ czytaliśmy ten fragment już przed modlitwą, to pozwolę sobie go już ponownie nie czytać. A więc Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 1 do 18. Stamtąd będziemy czerpali tę myśl oraz tych 6 faktów, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Spójrzcie proszę do wersetu 17. A Jan napisał: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. W tym wersecie po raz pierwszy w Ewangelii Jana pada określenie w stosunku do Jezusa Chrystus. Jezus jest Chrystusem. I co to właściwie znaczy dla nas? Dzisiaj to znaczyło dla ówczesnych ludzi. Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego Mesjasz, czyli Boży Pomazaniec, zapowiadany przez Boga Król. Właściwie, kiedy czytamy uważnie Słowo Boże, to widzimy, że Bóg zapowiadał tak naprawdę jednego Króla. I dlatego wszyscy, kiedy pojawił się pierwszy i był nim Saul, myśleli, że to jest ten Król. Ale on bardzo szybko zawiódł. Potem, gdy się pojawił Dawid i dokonywał niesamowitych rzeczy i Bóg był z nim, wszyscy myśleli, to jest ten Król. Ale on również zawiódł. A później już tylko było gorzej, czasami lepiej. I w końcu cała narracja Biblii skupia się na Jezusie, ponieważ On jest tym Mesjaszem, On jest tym zapowiadanym i tym wyczekiwanym Królem. Proszę, otwórzcie swoje Biblię na 2 Księdze Samuelowej, rozdziale 7, bo to jest dzisiaj potrzebne do naszego rozważania. I przeczytajmy wersety od 12 do 15. I jesteśmy przy tym pierwszym fakcie. Jezus jest Chrystusem. 2 Księga Samuelowa, rozdział 7, wersety od 12 do 15. Czytamy takie słowa. I jest to obietnica, którą Bóg dał Dawidowi. Gdy dopełnią się dni Twoje, i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. Gdy zgrzeszył, karze go rózgą ludzką, ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Słuchajcie, co to jest dom? Co znaczy budować dom? To jest budować miejsce dla rodziny. To jest budować miejsce, w którym w przyszłości zamieszkamy z rodziną. To jest miejsce spotkania Boga z Jego dziećmi. A więc widzimy, że takim głównym zadaniem tego Króla, Chrystusa, będzie zbudowanie Bogu domu, imieniu Bożemu. I teraz, jeżeli czytamy pierwszy list Piotra, rozdział 2, to widzimy, że tam jest to bardzo wyraźnie powiedziane. I wy, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Jezus wyciąga z tego świata ludzi i czyni ich częścią Bożej rodziny. I to jest Jego główne zadanie jako Chrystus. Po drugie, czytamy, Jezus jest jednorodzonym Bogiem. Proszę, spójrzcie do wersetu 18, przeczytajmy go wspólnie. Jana, pierwszy rozdział, werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. co znaczy określenie jednorodzony Bóg. Na pierwszy rzut oka można by odnieść takie wrażenie, że chodzi o to, że jest jakiś Bóg, który się kiedyś urodził. Nie było go, ale się urodził, więc miał swój początek. Nie istniał więc od zawsze, a po prostu w pewnym momencie został stworzony. Określenie jednorodzony faktycznie odnosi się do kogoś tego samego rodzaju i klasy. I to oznacza, że Jezus jako jednorodzony Bóg jest tego samego rodzaju i klasy, co Jego Ojciec, Bóg w niebie. A więc jest Bogiem, nie przez małe B, ale Bogiem prawdziwym. Bogiem, który nie ma początku ani końca. I to jest bardzo ważne w tym, o czym dzisiaj mówimy. Bo jeżeli nie mamy w tej kwestii prawdziwego i właściwego obrazu Jezusa, nie będziemy w stanie oddać Mu właściwej chwały. Tymczasem w Ewangelii Jana w rozdziale 5 jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. To jest bardzo ważna prawda. To jest również bardzo ważna prawda pod kątem autorytetu Jezusa oraz tego, co mówił, ponieważ oznacza, że jest to prawdą absolutną. Nie powinieneś traktować tego, co mówił Jezus, jako jednej z wielu dróg lub jednej z opcji lub jakiejś alternatywy dla swoich poglądów. Bo jeżeli Jezus jest jednorodzonym Bogiem, jest tej samej klasy i rodzaju Bogiem, co Jego Ojciec w niebie, to kto może mówić w większym autorytecie i przemawiać jakby słusznie, jak nie On? Zajrzyjmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 3, proszę. I tutaj Jezus, rozmawiając z Nikodemem, który pewnie zastanawiał się, jak powinien się ustosunkować do Jezusa i uważał go za wielkiego nauczyciela, nawet proroka, Jezus mu mówi bardzo wyraźnie, że powinien zmienić swoje myślenie. Więc jest to również jakaś wskazówka dla nas dzisiaj. Jana 3, rozdział, wersety od 11. Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jak uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. A więc, kiedy słuchamy tego, co mówi Jezus, musimy się do tego odnieść albo jak do absolutnej prawdy, albo odrzucić to zupełnie. Bo przyjmowanie tego tylko w części absolutnie nie oddaje tego, kim jest Jezus. Nie oddaje tego, kim jest Jezus. Trzeci fakt. Jezus jest Synem Bożym, który jest na łonie Ojca. Czyli nauka Jezusa jest z pierwszej ręki, bezpośrednio ze źródła, ale co jeszcze ważniejsze, Jezus jest jedynym źródłem objawienia Ojca. Proszę spójrzmy jeszcze raz do wersetu 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Objawił Go. Te słowa oddają szczególny rodzaj więzi między Synem Bożym i Ojcem. Szczególny rodzaj poznania Ojca, jaki posiada Syn. Szczególny rodzaj bliskości i intymności, jaką posiada Syn z Ojcem. Czy pamiętacie, kiedy Jezus wychodzi z wody po swoim chrzcie, jaki głos się z nieba rozlega? Ty jesteś moim umiłowanym Synem, źródłem mojej radości. I teraz, dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ Jan mówi nam, że nie wystarczy przyjąć tego, co Jezus przyszedł i powiedział, jako absolutną prawdę, lecz potrzebujesz, niezbędny ci jest do tego, aby zobaczyć Boga i aby ten fakt zmienił twoje życie, potrzebne ci jest działanie Jezusa, ponieważ On go objawia. Objawia, czyli czyni widocznym, bliskim, dostępnym, poznawalnym. W taki sposób, w jaki Bóg chciałby, żebyś go poznał. Nie jedynie intelektualnie, U Żydów to słowo określające poznanie, ono zawiera w sobie tą relację męża i żony. I kiedy się mówi, że mąż poznał żonę, to nie oznacza, że spotkali się na kawę, wymienili informacje i on po tym spotkaniu jest w stanie powiedzieć, że ona ma, prawda, 21 lat, pochodzi z tej rodziny, ma takie zainteresowania, niebieskie oczy czy brązowe, w zależności od preferencji. To nie o to chodzi. To, że mąż poznał żonę, oznacza, że poznał ją tak blisko i tak mocno, jak to jest tylko możliwe. I bardzo często, akurat w przypadku męża i żony, tej relacji oznaczało to ten największy akt zbliżenia, czyli akt seksualny. Więc kiedy Bóg mówi o poznaniu siebie, On pragnie, abyś Go poznał dogłębnie. Naprawdę. Jaki jest, kim jest, jak działa, co czyni i żebyś miał tego doświadczenia w swoim życiu. I to może uczynić jedynie Jezus. Ponieważ On jest tym Synem, który jest na łonie Ojca, który objawia Go nam, przybliża, czyni dostrzegalnym, widocznym, zrozumiałym, dostępnym. Po czwarte, On jest architektem, stwórcą i właścicielem wszechświata. Spójrzmy do Ewangelii Jana, rozdziału 1, wersety od 1 do 3 oraz werset 10. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I werset 10. Na świecie był, świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. O czym czytamy tutaj? Że inne imię, czy określenie, czy tytuł, jakie Jezus miał, zanim się wcielił, czyli Syn Boży, to jest Słowo. Słowo było u początku w historii świata. Kiedy tylko zaczął płynąć czas, On już wtedy był. I co więcej, czytamy, że wszystko, co od tego momentu powstało, powstało dlatego, że On to uczynił. Jeżeli On to uczynił, to posłuchajcie, to, gdzie jesteśmy, to, co nas otacza, to, kim my jesteśmy, należy do Niego. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy firmy coś tworzą, zaraz to patentują. Mają patenty na pewne swoje rozwiązania. Więc jeżeli moglibyśmy tak obrazowo powiedzieć, Bóg ma patent na to wszystko, co tutaj nas otacza. I również na człowieka, bo jesteśmy Jego tworem. To jest bardzo ważne, ponieważ w dyskusji z prawdą Bożego Słowa, w dyskusji z tym, co mówi Jezus, przyjmujemy, czy musimy zdać sobie sprawę, że występujemy z roli stworzenia, a nie stwórcy. Ani nawet nie partnera. Z roli stworzenia. Po piąte, Jezus jest źródłem i dawcą życia, jedynym. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli do wersetów od 4 do 9. Proszę, zobaczmy. Jana, pierwszy rozdział, werset od 4 do 9. W Nim było życie, życie było światłością ludzi. Światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jan mówi nam, że w nim było życie. Właściwie, że on jest życiem. Jaka jest różnica? No taka, że nie tylko on może, nie wiem, sprawić, że coś ożyje. On po prostu jest źródłem życia. Więc wszystko, co można powiedzieć, zanurzy się w nim, musi żyć. Mniej więcej analogicznie to, co jest powiedziane w historii wskrzeszenia Łazarza. Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Czy wierzysz to? I siostra odpowiada, tak, wierzę, że kiedyś mój brat zmartwychwstanie. Ale Jezus mówi, ty nic nie rozumiesz. Ja, który tutaj stoję, jestem zmartwychwstanie i życie. Więc kiedy los twojego brata połączy się z moim, on będzie żył. On będzie żył. On jest źródłem życia, On jest dawcą życia i dlatego to, co powstało, ożyło za sprawą właśnie Jego działania czy Jego obecności. I zwróćcie uwagę, co to sprawia, że celem naszym nie jest po prostu życie. Celem naszym jest On, bo On jest życie. Wiecie, my nie biegniemy tylko po to, żeby dostać życie wieczne, przychodzimy do Boga. My po prostu idziemy do Niego, bo On jest życiem. On jest życiem. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, werset 17 czytamy: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Po szóste, Jezus jest tym, który ma absolutne pierwszeństwo, dzierży palmę pierwszeństwa, ponieważ jest przed ponad wszystkimi największymi autorytetami na ziemi. Zobaczmy, otwórzmy teraz Ewangelię Jana, rozdział 1, wersety od 15 do 17, proszę spójrzmy tam. Nie wiem, jakich masz ulubionych pisarzy albo ulubionych, nie wiem, filozofów. Każdy z nas lubi jakichś myślicieli. Czytamy ich książki, no i inspirujemy się tymi myślami. I bardzo często mamy nawet ranking. No, ten jest the best. Ten to od niego zaczerpuje, więc jest trochę niżej, prawda? No, ale wszyscy oni to wzięli od tego, prawda? Zobaczmy. Jan świadczył o nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj się imiona pojawiają. Tutaj pojawia się Jan Chrzciciel i tutaj pojawia się Mojżesz. Były to największe autorytety wczesnego świata. Jan Chrzciciel był takim największym autorytetem czasów Jezusa, zanim Jezus przyszedł. Wszyscy się zastanawiali, czy on przypadkiem nie jest Mesjasz. Ale Jezus jest ponad niego, ponad jego autorytet, ponad jego naukę. Kiedy spojrzymy na Mojżesza, Bóg przez niego przekazał Żydom zakon. I to był ustawodawca. On ustanowił ten zakon. Dał go temu narodowi. A Jezus jest ponad niego. Ponad jego. Więcej, w jednym z miejsc Biblii mówi: pierwszy niż Abraham był, jam jest. Czyli mówi: nawet jestem ponad Abrahama, waszego ojca. Jezus dzierży palmę pierwszeństwa. Dlatego kiedy sięgamy do Biblii, wszystko co czytamy powinniśmy czytać w świetle tego, co Jezus powiedział. Ponieważ On przynosi nam właściwe zrozumienie. W Dziejach Apostolskich 4:11-12 czytamy: On jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia. Ale bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Współczesny świat mówi, jest wiele dróg prowadzących do Boga. To jest nieprawda. Dopóki nie zrozumiesz roli oraz tego, kim jest Jezus, będziesz tak mówił, będziesz tak gadał. Ale jeżeli wsłuchasz się w to, co mówi Jan, zrozumiesz, że jedynym, najwyższym autorytetem ponad tych, którzy żyli i będą żyć na ziemi, autorytetem, który przychodzi z góry, od Ojca w niebie, jest Jezus. I dlatego Jego nauka, to, co mówi i co robi, powinno być absolutnym i jedynym wyznacznikiem dla naszej wiary. I od tego możemy budować po prostu resztę. Mam do Ciebie pytanie. Co zrobisz z tym, co Jan mówi o Jezusie, o czym ja dzisiaj mówiłem? Powiem Ci, co możesz zrobić. Możesz zrobić dwie rzeczy według Jana. I ludzie zawsze to robią. Możesz przyjąć Jezusa, albo możesz go odrzucić, nie przyjąć. Jan powiedział, do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Skorzystali z prawa, odrzucili go, nie przyjęli. Pytanie jednak brzmi, co ty zrobisz z osobą Jezusa Chrystusa i w jaki sposób się do niej odniesiesz. Powiesz mi, stop, nie muszę się w ogóle odnosić do tego, w co mnie tutaj wciągasz. No niestety nie, chciałbym, żebyś zaraz coś zobaczył. Ewangelista Jan w 20 rozdziale, zajrzyjmy tam, on mówi, po co to wszystko mówi i dlaczego to wszystko spisał w swojej księdze. Cel jest jeden i to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich i dla ciebie, który jeszcze nie ustosunkowałeś się do Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 30 do 31. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jeżeli uwierzysz w to, kim jest Jezus, co On mówi o sobie, będziesz miał życie wieczne. Trwając w Nim, będziesz miał życie wieczne. Tu chodzi o życie, mówi Jan. A w pierwszym rozdziale, w wersecie 12 mówi tak. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dzieckiem Bożym. Tym, którzy wierzą w Jego imię. I teraz posłuchajcie, jak brzmi to prawo bycia dzieckiem Bożym. To brzmi bardzo poważnie. Ludzie myślą sobie tak. Ja się odniosę do tego, kiedy będę chciał i wtedy będę dzieckiem Bożym. Nie, nie, nie. Tak to nie działa. Tu jest powiedziane, że tym, którzy przyjęli Jezusa we właściwy dla Jego rangi i tego, kim jest sposób, On daje prawo, daje licencję, by stać się dzieckiem Bożym. Tak to wygląda. Nie stajemy się jakoś dziećmi Bożymi, wiecie, poza kolejką, poza relacją z Nim. Dopiero, kiedy uznamy to, kim jest i przyjmiemy Go takim, jakim jest, wraz z Jego nauczaniem, On da nam prawo stać się dzieckiem Bożym. Bez tego prawa to jest niemożliwe. Bez Jego zgody, bez tego nakazu, bez Jego działania nie możesz być dzieckiem Bożym. To nie jest kwestia tego, że wypowiesz magiczną formułkę i po prostu zdecydujesz sobie o tym jako Pan swojego życia. Dopiero kiedy zobaczysz, kim On jest i przyjmiesz właściwą postawę przed Nim i przyjmiesz Go takim, jakim jest, uwierzysz w Niego, i oddasz Mu cześć, otrzymasz prawo stać się dzieckiem Bożym. Wielka sprawa jest być dzieckiem Bożym. I to prawo dzierży tylko Jezus w swoim ręku, nikt więcej. Żaden święty, nawet matka fizyczna Jezusa, tego prawa nie ma. Tylko Jezus. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. A więc jest to gwarancją nowego życia, dostępu do łaski Bożej i do źródła prawdy. Ale jeżeli odrzucisz, chcę ci powiedzieć, że Jan ostrzega, by tego nie robić zbyt pochopnie. Skoro mamy przykład Izraelitów, którzy odrzucili Jezusa, to powinniśmy wziąć z tego jakąś lekcję. I proszę, otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 3. Bo jest to, jak wszyscy zawsze mówimy, 16 werset Ewangelia w pigułce. I zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Zaczyna się od obietnicy życia wiecznego dla tych, którzy uwierzą w Niego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy. Kto uwierzy, aby nie zginął, lecz miał życie wieczne. Ale patrzcie, co jest dalej napisane. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jezus przyszedł, mówiliśmy to w oparciu o Ewangelię Jana 17 rozdział. Ojciec dał Mu pełnię władzy, a On do czego ją wykorzystał? Aby dać życie wieczne tym, których dał Mu Ojciec. Tak? Tak jest tam powiedziane. I to jest celem Jezusa. On przyszedł po to, aby zbawiać, a nie sądzić. Ale patrz, co jest napisane dalej. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jednym słowem, jeżeli nie wierzysz w Jezusa odpowiednio do tego, kim On jest, jeżeli nie zawierzasz Mu życia, jeżeli nie ustosunkowujesz się do Niego w ten jedyny właściwy sposób, bo On jest jednorodzonym Bogiem, On jest architektem i stwórcą tego wszystkiego, do Niego to należy, On jest tym królem powołanym do tego, aby zbudować Bogu dom. Jeżeli nie wierzysz w Niego, nie oddajesz Mu właściwej czci, nie ustosunkowujesz się odpowiednio do tego, chcę Ci powiedzieć, już jesteś osądzony i niestety już jesteś potępiony. Trwasz w stanie potępienia, który dopełni się, kiedy Jezus powróci, aby sądzić ten świat. I jedynym sposobem jest zwrócić się ku Jezusowi. I dopóki żyjesz, to jest możliwe. I zobaczcie, co jest dalej tam powiedziane. To jest mocne. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Możesz przyjąć Jezusa. Albo możesz go odrzucić. Jeżeli wstrzymujesz się od zdania, odrzucasz go de facto. Ale Jezus przyszedł po to, aby zbawić to, co zginęło i to, co jest martwe. Dzisiaj podałem 6 faktów z życia Jezusa, z powodu których musisz go albo przyjąć, albo odrzucisz. Nie dlatego, że jest jakaś taka, wiecie, sztuczka, albo taki zabieg z mojej strony, po prostu Jan o tym mówi. I mówi o tym w ciepły sposób, taki nawołujący, aby nie popełnić błędu, by Jezusa odrzucić i zlekceważyć. Jaki jest Twój stosunek do Jezusa? Kim On dla Ciebie jest? Czy wiesz, kim On jest? I takim go przyjąłeś. Bo od tego zależy Twoje życie wieczne. Amen.